Poranna rozmowa Radia Centrum.
W czwartkowej porannej rozmowie bardzo wdzięczny temat, bo przenosimy się na polskie łąki i do polskich lasów. Razem ze mną w studiu jest Beata Zych, autorka projektu Kwiatnik Polski. Cześć, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Z racji, że czwartki to u nas taki lifestyle, taki mamy temat przewodni czwartkowych porannych rozmów, bardzo chciałam nawiązać do tego, że Kwiatnik Polski też za sobą niesie pewien styl życia, pewne przesłanie, które na pewno Tobie jest najbliższe.
Zdecydowanie, jakby takim głównym przesłaniem Kwiatnika Polskiego jest to, żebyśmy zwracali większą uwagę na to, co jest dookoła nas, przynajmniej w kwestii przyrody, bo tym się zajmuję. Zwracajmy uwagę na rośliny, które są dookoła nas, na drzewa, które rosną w naszym otoczeniu, ale też na rośliny doniczkowe, które mamy na przykład w naszych domach.
Żeby tak na wstępie bardzo technicznie wyjaśnić, Kwiatnik Polski to publikacje, teksty, artykuły, filmiki na temat polskich roślin, polskich kwiatów, które można znaleźć na blogu, na Instagramie i na Facebooku na pewno, tak? Nic nie pomyliłam.
Tak, głównie można znaleźć te informacje na blogu www.kwietnikpolski.pl i na Facebooku Kwiatnik Polski. Jeśli chodzi o Instagram, to troszeczkę mniej.
Na Instagramie bardziej pracownia piękna, która też jest twoim autorskim projektem, ale nie o tym razem. To się u ciebie nie wzięło znikąd, że nagle zaczęłaś mówić o roślinach, bo sporą część życia spędziłaś w Lublinie, ale wcześniej mieszkałaś na wsi, tak o sobie piszesz.
Tak, wychowałam się na wsi, spędziłam tam pierwsze 19 lat swojego życia, aż do czasu wyprowadzki z domu rodzinnego na studia w Lublinie, więc dorastałam w otoczeniu roślin i oczywiście, jak to często bywa, nie doceniałam tego przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas. Myślę, że dopiero w okolicach 30 ta miłość do przyrody zaczęła jakby odzywać się we mnie ponownie i jakby w ubiegłym roku wydała owoc w postaci założenia właśnie pracowni Piękno i w tym roku kolejny już w postaci właśnie stypendium ministra kultury na projekt Kwiatnik Polski.
Bo jak się okazuje, nawet mieszkając na wsi, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak te rośliny, które są wokół nas, jak zwyczajna jarzębina albo słonecznik, można wykorzystać w sposób, no jak na te czasy, trochę niekonwencjonalny, a ty właśnie o tym mówisz.
Tak, myślę, że to wszystko wiedziały nasze babcie i dziadkowie. Może nawet jeszcze mamy i ojcowie, ale jakby to moje pokolenie już, ta wiedza w nim zdecydowanie zanika. Myślę właśnie też, że nie interesowaliśmy się tym, jako że u nas zaczynały wchodzić do domów na przykład komputery, byliśmy bardziej zachłyśnięci nowością, więc ta wiedza poszła w zapomnienie, co uważam w zasadzie za wielką stratę, dlatego też robię wszystko, żeby obudzić ją w nas na nowo.
Taką rzeczą, o której ja się na przykład dowiedziałam z twojego fanpage'a, że teraz jest moment na zbieranie i przetwarzanie głogu. Właśnie wrzesień i październik. A dlaczego warto się nad tym głogiem pochylić?
Jeśli chodzi o głóg, no to jest to świetna roślina wzmacniająca nasze serca. Jeśli mamy jakiekolwiek sercowe problemy, a może nawet złamane serce, to wtedy możemy sięgnąć po przetwory z głogu, na przykład może dżem, albo też zrobić sami nalewkę, na którą też zresztą podaję u siebie przepis.
Jesienna depresja, jesienny czas, jesienne złamane serca, to się bardzo łączy i jest i to właśnie jest taki czas na leczenie tych złamanych serc. Ale jest też czas na złotą polską jesień. A co złota polska jesień może nam przynieść w tej roślinności?
Nawiązuję do tematu złotej polskiej jesieni, pisząc o kasztanach. Myślę, że każdy z nas pamięta z dzieciństwa robienie ludzików z kasztanów i jeszcze do tego z żołędzi, albo powiedzmy jeszcze koniki lepiliśmy. To jest takie dobre wspomnienie, które kojarzy większości z nas z takimi ciepłymi czasami dzieciństwa, długimi wieczorami. I pomyślałam, że dobrze będzie je ożywić. Tym bardziej, że ja właśnie piszę o roślinach pod kątem sezonowym, więc jakby to, co teraz widzą Państwo za oknem, to, co widzą Państwo wracając z pracy, o tym też Państwo mogą przeczytać u mnie na blogu.
Przyjrzałam pobieżnie to, o jakich roślinach mówiłaś. I mamy krwawnik, mamy właśnie słonecznik, jarzębinę, głóg, czarny bez, rośliny doniczkowe. Czym się kierujesz, dobierając rośliny do swoich publikacji?
pierwszym kryterium jest sezonowość. Nigdy nie chciałabym pisać i mówić o jakimś gatunku roślin w czasie, kiedy on naturalnie na przykład nie kwitnie lub nie owocuje. Chyba, że pod kątem jakiejś szkodliwej działalności w kwestiach ekologicznych. Natomiast dla mnie jest bardzo istotne to, żeby zwracać uwagę na cykliczność, na zmienność pór roku, ponieważ nasze ciała są też dostrojone do rytmu natury, jesteśmy z tym nierozerwalnie związani. Kiedy myślę o tym, o czym napisać na przykład w kolejnych tygodniach, to pierwsze, na co zwracam uwagę, jest to, co teraz kwitnie i owocuje.
A co teraz kwitnie i owocuje?
Kwitną jeszcze asty, kwitną jeszcze dalie. Oczywiście niedługo będziemy mieć wysyp chryzantem, o których też będę pisać. Jak najbardziej dęby, głuk, właśnie kasztany, które teraz mamy w tym tygodniu na kwietniku. Wszelkie rośliny iglaste teraz znów będą powracać do łask. No, zbliża się święto zmarłych. Powoli nadchodzi też Boże Narodzenie, więc wtedy przeozdabiamy rośliny. Przepraszam, nie rośliny, tylko nasze domy roślinami iglastymi, więc będę się powoli zbliżać jakby do pisania o tych roślinach.
Czymś, co na pewno teraz nie kwitnie ani nie owocuje, jest lipa, którą pijemy właśnie. I tak trochę muszę się przyznać, że nie bez powodu ją ze sobą przyniosłam, żeby ci ją dzisiaj zrobić, bo chciałam powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych roślin, też do picia. Kwitnie w lipcu się ją zbiera, a teraz można ją pić i idealnie wpływa na odporność. A czy ty masz swoją ulubioną roślinę?
Myślę, że moją ulubioną rośliną jest brzoza. Właściwie nawet powiem Państwu, że jeśli chodzi o sok z brzozy, to chyba nie dlatego to drzewo jest moim ulubionym. Pociąga mnie w nim jakaś delikatność taka, a jednocześnie siła. I to drzewo mi się z kolei nieodłącznie kojarzy z dzieciństwem i z dniami spędzonymi na wsi, z bieganiem po polach i z letnimi zachodami słońca.
Ja się chwytałam na gałęziach brzozy. Zawsze miało się tyle ran na plecach, potem bijałam się
tak. Tak. Także brzozy jakby też tak kojarzą mi się bardzo z Polską, więc chyba to bym wymieniła jako takie najukochańsze.
No dobrze, ale u siebie mówisz o tym, jak te rośliny wpływają na przykład na nasz organizm i co mogą nam dobrego przynieść, więc nie możemy tutaj pozostać dłużne i opowiedzieć trochę właśnie trzeba o tym też, jak ten sok z brzozy na nas wpływa i czy warto go pić.
Sok z brzozy zdecydowanie warto pić, chociaż nie polecałabym jakby pozyskiwania go samemu z tego względu, że nie polecam niszczenia drzew, a to jest jednak dość duża ingerencja. Warto będzie, o wiele lepiej będzie kupić taki sok po prostu w sklepie, ale ja z kolei tutaj odbiję piłeczkę, ponieważ to nie jest sezon na sok z brzozy i dlatego
nie jest.
Bardziej chciałabym się skupić na tym, co jest sezonowe i mimo iż sok z brzozy jest zdrowy, mimo iż lipa, którą nam tutaj Kasia zaparzyła, też jest zdrowa, to ja z kolei bardziej w tym czasie chciałabym zwrócić Państwa uwagę choćby na czarny bez, który z kolei jest 3 razy silniejszy od lipy, jeśli chodzi o leczenie przeziębień, a zdecydowanie mniej popularny.
W takim razie w jaki sposób możemy go pozyskać?
Czarny bez jest najlepiej pozyskać prosto z krzaka. Jakiś ciepły, suchy, słoneczny dzień w miejscu, które jest oddalone od wszelkich dróg, od torowisk, pól, na których stosowane są chemiczne środki ochrony roślin. Czyli wiadomo, chodzi nam o owoce, które będą jak najmniej zanieczyszczone. Zrywamy całe baldachy. Musimy pamiętać, żeby te owoce były dojrzałe, czyli wszelkie takie jeszcze zielone, albo może jasnobrązowe kuleczki odrywamy, one nie będą nam potrzebne. Jakby najłatwiejszą rzeczą, którą możemy zrobić, jest wysuszenie owoców czarnego bzu. Suszymy całe baldachy i dopiero później odrywamy te suche owoce i z nich możemy robić choćby napar, który pity właśnie w pierwszych takich 2-3 dniach przeziębienia powinien nas skutecznie postawić na nogi.
Ja bym się jeszcze pochyliła nad tą sezonowością, bo to zawsze był dla mnie, przynajmniej dla mnie, taki temat trochę trudny, bo nie zawsze wiemy, na co jest teraz sezon. Z jakich źródeł ty korzystasz? Skąd się uczysz?
Najlepszym źródłem jest przyroda, więc ja przede wszystkim obserwuję przyrodę i patrzę na to, co teraz rośnie w różnych miejscach i z tego czerpię. Próbowałam to wszystko zaplanować na kilka miesięcy do przodu, ale stwierdziłam, że nie będzie to rozsądne, że lepiej jest właśnie
Na bieżąco?
Tak, na bieżąco lepiej dostroić się do rytmu natury i lepiej obserwować to, ten spektakl, który dzieje się na naszych oczach.
Ufasz bardzo swojej intuicji.
Jeśli chodzi o to, tak.
Kwietnik Polski też na pewno wymagał od ciebie takich nowych technicznych umiejętności,
tak.
Bo postawiłaś stronę internetową,
tak.
I nagle musiałaś zacząć też mówić przed kamerą.
Tak.
A wiem, że to wcale nie jest takie proste.
Tak, ale mówić przed kamerą zaczęłam już w trakcie kwarantanny, kiedy nagrywałam, właściwie to prowadziłam na żywo różne filmiki instruktażowe u siebie na Instagramie. Dotyczące głównie pielęgnacji roślin doniczkowych. I jakby to pozwoliło mi na takie zminimalizowanie tremy w trakcie nagrywania tych filmów już na kwietnik.
Takim technicznym akcentem kończymy poranną rozmowę. Wszystko, co robi Kwietnik Polski, znajdziecie pod tą nazwą właśnie.
Tak. www.kwietnikpolski.pl to jest adres bloga. Na Facebooku znajdziecie Państwo konto pod nazwą Kwietnik Polski, a na Instagramie mój autorski projekt Pracownia Piękna.
Zapraszamy do nauki razem z Beatą. Dziękuję Ci za to, że zgodziłaś się być naszym gościem. Beata Zych była przez ostatnie kilka minut razem z nami. Dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.